Dzień dobry Państwu, a w zasadzie to już dobry wieczór. Chciałam bardzo serdecznie przywitać na naszym spotkaniu na Dniach Otwartych podyplomowe studia, tym razem podyplomowe studia bankowości. Nasze dzisiejsze spotkanie chciałam poinformować, że jest nagrywane, a będzie składało się z trzech części. W pierwszej części pozwolę sobie przedstawić Państwu krótką prezentację na temat podyplomowych studiów bankowości. W kolejnej części będę chciała odpowiedzieć na wszystkie pytania, które Państwo zadacie. Można te pytania zadawać na czacie, już w zasadzie od tego momentu, ale także w trakcie mojej prezentacji. Natomiast w trzeciej części naszego spotkania zaproszę do rozmowy jednego z czołowych wykładowców podyplomowych studiów bankowości. Porozmawiamy o tym, co czai się za światem, za drzwiami świata bankowości, co przed nami. Pozwolicie Państwo, że przejdę do części pierwszej, a ta część pierwsza zgodnie z zapowiedzią to informacja o podyplomowych studiach bankowości. Zacznę tak trochę nieskromnie od siebie, bowiem jestem kierownikiem podyplomowych studiów bankowości, które są prowadzone w Instytucie Bankowości. Ja jestem z tego pokolenia, gdzie uczono mnie, że o sobie to raczej mówić nie należy dużo. Niemniej jednak uznałam, że zajmę Państwu umowną chwilę swoją osobą, z uwagi na to, że to, kto kieruje danym projektem, jest kluczowe, bo tak naprawdę od kierującego zależy, jak później te studia podyplomowe będą wyglądały i Państwo będziecie mieli potencjalnie możliwość już w tej chwili, przed podjęciem decyzji, poznać osobę kierownika. Ja w zasadzie od zawsze dzielę swoje życie zawodowe między uczelnie. Obecnie kieruję Instytutem Bankowości, a praktyką gospodarczą. Uważam, że we współczesnym świecie bankowości jest to po prostu konieczne. Nie da się być ani dobrym wykładowcą, ani dobrym mentorem, w moim przekonaniu, bez tego doświadczenia praktycznego. Moje doświadczenie praktyczne Państwo widzicie na slajdzie. Ja wspomnę tylko o kilku moich przygodach z szeroko rozumianym światem bankowości w ujęciu chronologicznym. Po pierwsze wspomnę, że byłam prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, gdzie jeszcze wcześniej też pracując tworzyłam systemy wczesnego ostrzegania, jak identyfikować banki, którym grozi upadłość. W ramach studiów podyplomowych bankowości jestem w stanie Państwa przekonać, że można zidentyfikować bank, któremu grozi upadłość, że nie jest to takie trudne i możliwe na podstawie ogólnie dostępnych informacji. Drugą taką bardzo ciekawą przygodą, którą sobie cenię w moim dorobku, to jest bycie członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego. To zupełnie inna perspektywa, taka bardziej makroekonomiczna, ale też nie muszę chyba Państwa przekonywać tutaj obecnych, że to ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o funkcjonowanie banków, no chociażby praktycznie co miesiąc, aczkolwiek może ostatnio trochę z mniejszym zainteresowaniem, ale to zainteresowanie wzrasta. Czekamy na to, co zrobi Rada Polityki Pieniężnej w zakresie stóp procentowych. Także w tym czasie, Szanowni Państwo, bardzo sobie cenię doświadczenie zagraniczne, a przede wszystkim udział w Komitecie Ekonomiczno-Finansowym przy Radzie Unii Europejskiej. To się zbiegło z kryzysem. To się zbiegło z tym kryzysem finansowym 2007+. Miałam okazję obserwować za zamkniętymi drzwiami, jakie są podejmowane decyzje, żeby ratować ten świat finansów, żeby ratować gospodarki Unii Europejskiej. Bezcenne doświadczenie, które mnie nauczyło także podczas zajęć z moimi słuchaczami, żeby zawsze pytać, a dlaczego? A dlaczego powzięto taką decyzję? A dlaczego nie ma inwestycji wolnych od ryzyka? A dlaczego wciąż obligacje greckie uznawane są w przepisach prawnych, że są pozbawione ryzyka? Czy nikt nie zauważył, że zostały one w znaczącym stopniu wcześniej spisane w straty? Na te pytania dlaczego też mogę Państwu spróbować odpowiedzieć. I żeby nie przedłużać tego wstępu na temat mojej osoby, to wspomnę jeszcze o jednej, chyba istotnej przygodzie w moim życiu zawodowym, to znaczy giełda papierów wartościowych w Warszawie, prezes zarządu. Ciekawa także z tego powodu, że dotyczy rynku kapitałowego, ale także z tego powodu, że to spółka akcyjna i z jednej strony doskonale Państwo sobie zdajecie sprawę, spółka akcyjna z wszystkimi obowiązkami, które są z tym związanymi, a z drugiej strony spółka Skarbu Państwa i kwestia pogodzenia wielu interesów. Niemniej jednak ja sama nie stworzyłabym podyplomowych studiów bankowości i nie funkcjonowałyby one od lat tak, jak funkcjonują, gdyby nie, mówiąc wprost, zespół, który udało mi się zgromadzić, zaangażować i który poświęca w pewnym sensie, ale z radością mam nadzieję i z satysfakcją, swój czas weekendowy, żeby spotykać się ze słuchaczami. W zasadzie wszyscy wykładowcy na podyplomowych studiach bankowości mają doświadczenie praktyczne. Mają doświadczenie zarówno w tych instytucjach sieci bezpieczeństwa finansowego, jak chociażby Bank Centralny, czy nadzór nad rynkiem finansowym, czy wspomniany już przeze mnie Bankowy Fundusz Gwarancyjny, to chociażby, jak Państwo widzicie na tym slajdzie, pan profesor Jan Koleśnik, czy pani doktor Magdalena Kozińska. Ja wymieniam tylko niektóre osoby, natomiast wszyscy mają, podkreślę, cenne doświadczenie, ale to nie tylko doświadczenie w tych instytucjach sieci bezpieczeństwa, dlatego że wykładowcy mają także doświadczenia w realnej, nazwijmy to, bankowości, pracując jako prezesi, członkowie zarządu, dyrektorzy zarządzający, doradcy, a z reguły wcześniej byli, mówiąc dosłownie, na niższych szczeblach tych organizacji, czyli przeszli tą ścieżkę zawodową od, nazwijmy, pewnych podstaw do później dalszego rozwoju. Co ważne, to doświadczenie nie dotyczy tylko i wyłącznie tych spraw, nazwijmy, typowo bankowych, jak na przykład pan profesor Paweł Niedziółka, który jest dyrektorem zarządzającym ryzykiem. My w Instytucie Bankowości, ja jeszcze o tym wspomnę, mamy takie szczególne spojrzenie na ryzyko w jednym z czołowych banków spółek akcyjnych, ale także doświadczenie na innych segmentach rynku finansowego. Wspomnę chociażby o panu doktorze Piotrze Kuszewskim, który obecnie pełni funkcję także w praktyce prezesa w ramach grupy PZU i długo mogłabym o moich wspaniałych wykładowcach jeszcze mówić. Napomknę przy tym jednocześnie, że zdecydowana większość wykładowców jest także pracownikami Instytutu Bankowości. Możecie Państwo się zastanowić, no ale czy to jest takie istotne? Tak, jest to istotne, bo mają doświadczenie. Mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć, mają doświadczenie dydaktyczne, a ponadto ja jestem ich przełożoną w związku z powyższym. Funkcjonuje to tak, jak powinno funkcjonować. Wśród wykładowców mamy także osoby, i to w zasadzie większość z nas, które ma także doświadczenie na arenie międzynarodowej. Nie obawiam się powiedzieć na arenie międzynarodowej, chociażby wspomnę o pani profesor Izabeli Pruchnickiej-Grabias, która w zasadzie co roku, pandemia troszeczkę to zmieniła, ale zmieniła tylko w tym kontekście, że zdalnie się teraz to odbywa, ale była zapraszana do Stanów Zjednoczonych, żeby uczyć tam słuchaczy, studentów o no może nie najłatwiejszej, ktoś powie, dziedzinie instrumentów pochodnych, jak Państwo na pewno wiedzą, które można wykorzystywać w celach zarówno spekulacyjnych, jak i zabezpieczających. I co roku w zasadzie Pani Profesor latała i tam uczyła, jak to robić, i uczy także na podyplomowych studiach bankowości. A co my uczymy na tych podyplomowych studiach bankowości? Przede wszystkim mi zależy na tym, żebyśmy rzetelnie przedstawiali wiedzę. Podkreślę raz jeszcze rzetelnie. Żyjemy w takim świecie, gdzie jesteśmy zasypywani ogromną ilością różnorodnych informacji. I bardzo często trudno jest wybrać, czy można powiedzieć, odsiać te, które są mniej rzetelne, czy powiem nawet wprost, są fake newsami. Czyli zależy mi na tej rzetelności. Jesteśmy otwarci jednocześnie, żeby rozmawiać na każdy temat, nawet na trudne tematy. Odkryję Państwu, uchylę taki rąbek tajemnicy, że ja swoje zajęcia z reguły zaczynam od pytania. A co ciekawego wydarzyło się w szerokim rozumianym świecie bankowości? I słuchacze mogą poddać pod rozwagę, pod dyskusję w zasadzie każdy temat. I tak mi się zdarzyło, że w tej praktyce zdarzały się dzień wcześniej tematy związane z tak zwanymi aferami, fake newsami. I tak nawet słuchacze bali się zapytać, a co pani profesor na ten temat myśli? To od razu Państwu mogę powiedzieć, że nie boimy się takich pytań. Staramy się na ten temat mówić rzetelnie, z różnego punktu widzenia, a jednocześnie staramy się unikać uprawiania tak zwanej szeroko rozumianej polityki. I druga, albo już nawet trzecia istotna sprawa, która mi przyświeca przy prowadzeniu tych studiów, aby wiedza, która była przekazywana Państwu, była wiedzą, mówiąc wprost, aktualną. Aktualną chociażby w ostatnim roku, prowadząc podyplomowe studia bankowości, na bieżąco weryfikowaliśmy informacje przekazywane Państwu, aby mówić chociażby o wpływie pandemii COVID-19 na bankowość, szerzej na świat finansów. To też jest dla nas priorytet. Nie mówić o rzeczach historycznych, naprawdę bardzo rzadko sięgamy do przyszłości, chyba że służy to temu, żeby pokazać, że na pewnej bazie, nazwijmy, coś zaistniało, że nie wzięło się, mówiąc wprost, z nikąd. I program studiów jest w zasadzie co roku aktualizowany i obejmuje ten program 3 bloki tematyczne. To wszystko oczywiście jest także dostępne na stronie internetowej studiów. Pierwszy duży blok tematyczny, aczkolwiek on nie dominuje, powiem tak, jeśli popatrzymy na ogólną liczbę godzin, jest związany z szeroko rozumianym systemem monetarnym i finansowym, czyli tutaj wskazujemy chociażby o tym, jakie są decyzje podejmowane w ramach prowadzenia polityki pieniężnej, luzowania ilościowego, zrzucania, jak to się mówi, potocznie pieniędzy z helikoptera, jaki to ma wpływ na bankowość, na rynki finansowe, na rynek kapitałowy, na zarządzanie także portfelem inwestycyjnym banku. Tutaj także jest omawiane prawo bankowe. Widzicie Państwo, że to jest 8 godzin, czyli my tutaj zwracamy uwagę na wybrane elementy prawa bankowego, ale też te regulacje bankowe będą się przewijały przy różnych zajęciach, jeśli będą związane z daną tematyką, a w zasadzie świat bankowości jest tak obudowany regulacyjnie, że no chyba w niektórych przypadkach niestety nie da się uciec od tych regulacji. Drugim istotnym, nawet bym powiedziała zasadniczym blokiem tematycznym jest klient i produkty bankowe. I tutaj podzieliliśmy te zagadnienia. z punktu widzenia obszarów bankowości. Widzicie Państwo zarówno bankowość korporacyjną, gdzie no, wskazujemy, jak banki podchodzą do przedsiębiorstw, do finansowania przedsiębiorstw. Także w czasach pandemii COVID-19 na bieżąco aktualizowaliśmy te informacje, ale także do klienta detalicznego. Nie uciekamy od kwestii kredytów konsumenckich, nie uciekamy od tematyki tak zwanych kredytów frankowych. Ja celowo używam określenia tak zwane kredyty frankowe, bo tutaj mówiąc pół żartem, pół serio, czy ktoś z tych kredytobiorców widział tego franka? Wiadomo, że są to kredyty denominowane, indeksowane, ale to, czy denominowane, czy indeksowane, to też ma znaczenie. Nie znajdziemy podczas tych studiów idealnego rozwiązania, chociażby w zakresie kredytów frankowych, tego Państwu nie obiecam, bo nie ma w moim przekonaniu idealnego rozwiązania, ale możemy pokazać różne za i przeciw i konsekwencje określonych rozwiązań. Private banking. Ktoś powie, że to nic nowego. No otóż nie jest to nic nowego z jednej strony, ale z drugiej strony banki coraz bardziej rozwijają tą działalność i z tego co wiem chcą wciągnąć nowe grupy klientów w ten obszar, bo tak zwane depozyty, jak to mówią, są niechciane i chcą, żeby klienci zaangażowali te środki w inne obszary. No i bardzo dużo godzin, co Państwo widzicie, jest poświęcone innowacjom, innowacjom bankowym. Będziemy za chwilę w rozmowie, to już mogę Państwu uchylić rąbka tajemnicy, mówili o tym z Emilem Ślązakiem, bo on jest tutaj wiodącą osobą w instytucie, ale również na tych studiach, która właśnie tą tematyką się zajmuje w sposób szczególny. Nie zapominamy o etyce w działalności biznesowej, bo wiecie Państwo, że także z tą etyką w świecie bankowości, ja mówię szeroko, globalnie, różnie z tym bywało, ale także myślimy o tych kwestiach dzisiaj aktualnych, jak chociażby zrównoważonym rozwoju i tak zwanej zielonej bankowości. Co jeszcze, Szanowni Państwo, no wspomniałam wcześniej, że my w Instytucie Bankowości widzimy i doceniamy ryzyko. My uważamy, że banki w jakimś sensie handlują ryzykiem, kupują i sprzedają ryzyko, że to jest permanentny element działalności bankowej. Trzeba tym umieć zarządzić, zarówno ryzykiem kredytowym, które wciąż jest podstawowym rodzajem ryzyka, nic nie umniejszam innym rodzajom ryzyka, bo mówimy także o ryzyku rynkowym, czyli ryzyku stopy procentowej, wspomnianym już dzisiaj przeze mnie ryzyku walutowym, ale także ryzyku operacyjnym. Gdzie mamy ryzyko prawne, gdzie mamy ryzyko nowych technologii technologiczne i gdzie mamy ryzyko ludzkie. No, zarządzanie czynnikiem ludzkim to jest też pewne wyzwanie. To możemy w ramach tak zwanego mentorowania się porozmawiać o wzajemnych doświadczeniach. Compliance bankowości. O, bardzo, bardzo modny temat. Na marginesie w Instytucie Bankowości prowadzimy odrębne studia podyplomowe w zakresie bankowości. Modny temat, konieczny temat, bo świat bankowości jest obudowany tymi przepisami prawnymi, jak powiedziałam wcześniej, ale też temat, który generuje po stronie banków koszty. I jeśli Państwo zdecydujecie się, a liczę, że tutaj uczestniczący w tym spotkaniu, jeszcze pewnie po odpowiedzi na pytania, do których za chwileczkę przejdę, zdecydujecie się na udział w tych studiach, to chcę powiedzieć, że ta liczba godzin jest 176, czyli spełnia wszelkie wymogi i standardy. Jest 20 godzin seminarium, gdzie Państwo przygotowujecie pracę dyplomową, później ją bronicie i to jest w zasadzie jedyny wymóg formalny. No, na zajęcia też warto, nazwijmy, przychodzić, czy to wirtualnie, czy faktycznie, do tego jeszcze dojdziemy, ale chcę podkreślić też, że nie ma po drodze dodatkowych egzaminów cząstkowych, czy nie ma jakiegoś super egzaminu końcowego. My zakładamy, że Państwo przychodzicie, bo chcecie pozyskać nową wiedzę, bo chcecie rozwinąć swoją wiedzę i swoje umiejętności i sami jesteście zainteresowani, nazwijmy to, poszerzeniem swoich horyzontów. I tutaj są takie informacje o charakterze, ktoś by powiedział organizacyjnym, ktoś by powiedział technicznym, to są studia komercyjne, więc jest opłata za te studia, można płacić ją w ratach. Rekrutacja jest online. Państwo tu zadajecie pytania, bo ja słyszę, że one wchodzą. Niemniej jednak jeszcze nie zaczęłam ich na bieżąco śledzić. Za chwileczkę do tego przejdę, ale mogę Państwu powiedzieć, że zajęcia będą prowadzone w najbliższym roku akademickim w formule tak zwanej hybrydowej, jeśli oczywiście uwarunkowania pandemiczne na to pozwolą, co jest w pewnym sensie poza naszym zasięgiem, przynajmniej bezpośrednim. To znaczy ci z Państwa, którzy będą chcieli, jeśli warunki, jak mówię, pandemiczne na to będą pozwalały, będą mogli uczestniczyć w tych zajęciach w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej, a ci, którzy będą woleli z różnych powodów uczestniczyć zdalnie, będą mogli to zdalnie robić. Uczelnia do tego się przystosowuje, aby taka formuła była możliwa. Poza dzisiejszym spotkaniem, gdyby Państwo mieli pytania jakieś w bliższej lub dalszej przyszłości, sekretarzem studiów jest Agnieszka Łukasiewicz, która z przyjemnością odpowie Państwu na każde pytanie. Ja oczywiście też służę odpowiedziami dzisiaj, jak i służę odpowiedziami w tak zwanej przyszłości. I teraz patrzę na czat, żeby zobaczyć, jakie Państwo pytania zadawaliście. Widzę pierwsze pytanie. Czy trzeba mieć doświadczenie? My jesteśmy otwarci w ramach tych studiów na osoby, które mają doświadczenie i zupełnie nie mają doświadczenia. Możecie Państwo powiedzieć, no chwileczkę, to się tak nie da wszystkich zadowolić. Śmiem twierdzić, że jest taka możliwość, przy czym od razu powiem, że osoby, które mają doświadczenie, które mają już szeroką wiedzę w bankowości, na pewno ją poszerzą i myślę, że zyskają cenne takie, nazwijmy, informacje, a jednocześnie zyskają taką inspirację. Inspiracje i będą miały własne przemyślenia i możliwość innego spojrzenia na pewne zdarzenia, oceny pewnych faktów. Często się zdarza, że osoby, które nie mają doświadczenia, wiem, że pytają, ale czy ja dam radę? Czy tam może jest jakaś zaawansowana matematyka? To ja Państwu jednoznacznie powiem tak, dacie Państwo radę i te osoby, które nie mają doświadczenia, wyniosą z tych studiów coś innego. Wyniosą więcej tej wiedzy, tych podstaw. Mogę Państwu powiedzieć, że na bazie dotychczasowego, wieloletniego doświadczenia obserwuję, że ta grupa jest zróżnicowana. To znaczy mamy zarówno dyrektorów zarządzających w czołowych bankach działających w Polsce, ale mamy także osoby, które nigdy w banku wcześniej nie pracowały. Mamy także osoby, które rozpoczynają pracę w banku, ale mają inne doświadczenie. Są na przykład informatykami i chcą lepiej zrozumieć, co ci bankowcy od nich oczekują. Albo są po prostu po filologii na przykład. Albo są prawnikami i szukają tego zrozumienia sensu ekonomicznego. I z reguły też może nadmienię, że w grupach bankowości z reguły to nie są grupy, też od razu Państwu powiem, 50-osobowe i my w jakimś sensie też o to dbamy. ale to powoduje, że jest możliwość takiej lepszej interakcji, interakcji między wykładowcą a słuchaczem i dopasowania pewnych oczekiwań pod oczekiwania słuchaczy. To oczywiście jest jeszcze bardziej możliwe podczas seminarium, gdzie jeśli Państwo wyrażają taką chęć, możemy także wprowadzać takie, ja to mówię, elementy mentoringu w zakresie tym, że nie tylko to, co Państwo napiszecie na przykład w tej pracy jest bardzo ważne, czy prezentujecie, ale to jak prezentować, jak siebie sprzedawać najlepiej, jak także występować publicznie. Tego wszystkiego się uczymy wspólnie i nabywamy określonych doświadczeń. Zerkam, czy trzeba mieć wykształcenie kierunkowe. W zasadzie ja już na to pytanie Państwu odpowiedziałam. Nie, nie trzeba mieć wykształcenia kierunkowego. Jak powiedziałam wcześniej, mieliśmy wcześniej słuchaczy, którzy wcześniej nie mieli nic wspólnego, jeśli chodzi o wykształcenie ekonomiczne i z sukcesem ukończyli te studia i z tego, co mówili, wynieśli z tych studiów. Oczywiście zdarzają się takie zagadnienia, które mogą w jakimś sensie stanowić wyzwanie ze zrozumieniem czegoś, ale po to jesteśmy my wykładowcy, żeby tak to przekazać, żeby było zrozumiałe. Zresztą ja wychodzę osobiście z założenia, że najważniejsze jest to, żeby zainteresować słuchacza danym zagadnieniem, żeby go nie zniechęcić, bo jeśli jesteśmy zainteresowani, jeśli będziemy posiadali jakąś taką fundamentalną wiedzę, to zaczniemy kojarzyć pewne fakty, będziemy wiedzieli, co z czego wynika i zaczniemy się sami tym interesować i wtedy łatwiej nam jest, mówiąc dosłownie, pozyskiwać dalej wiedzę. I w pewnym sensie cieszyć się tym, Państwo się zastanowicie, co ja mówię, cieszyć się tym. Ja akurat mam to szczęście, że w życiu zawodowym robię to, co sprawia mi satysfakcję, czego niezależnie od tego, czy się spotkamy na tych studiach, czy nie, serdecznie Państwu życzę. Czy te studia stwarzają szansę na przebranżowienie się? Tak, odpowiem nie na zasadzie, bo tak mi się wydaje, tylko odpowiem w następujący sposób. Są takie doświadczenia, jeśli chodzi o słuchaczy wcześniejszych edycji, osoby, które w ogóle nie pracowały w sektorze bankowym, po ukończeniu tych studiów rozpoczęły pracę w sektorze bankowym. Także mamy takie przypadki albo taką satysfakcję, to na pewno lepiej zabrzmi, że słuchacze podyplomowych studiów awansowali po ukończeniu. Bardzo ważną też kwestią, której nie podniosłam wcześniej, a pozwolicie, drodzy słuchacze, że teraz to powiem, jest tak zwany networking, czyli wzajemne relacje, które Państwo nawiązujecie, uczestnicząc w tych studiach. I też wiem, że to później procentuje w zakresie tego, że się Państwo wspomagacie, czy dzielicie wiedzą, czy rekomendujecie w znaczeniu takim gdzieś kogoś, to jest bardzo istotne. Możecie się Państwo zastanawiać, a czy w formule zdalnej to jest w ogóle możliwe? Staramy się, żeby było to możliwe. Także w formule takiej, nazwijmy, zdalnej organizujemy spotkania integracyjne, organizowaliśmy spotkania integracyjne, a zresztą w dzisiejszym świecie tak zwanych mediów społecznościowych, gdzie Państwo też i sami poza nami tworzą różne grupy, jest to jak najbardziej możliwe i jak rozumiem w praktyce wykonalne. Widzę kolejne pytanie. Obserwator, uczestnik naszego spotkania wskazuje, że jest praktykiem, nie posiada wykształcenia bankowego, ale ma już doświadczenie 10-letnie w bankowości. czy te studia poszerzą moje kompetencje menadżerskie? Myślę, że tak. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas tutaj, nazwijmy prowadzących, jest albo był menadżerem. Czyli mówimy o pewnych doświadczeniach z punktu widzenia bycia menadżerem. Różni też są wykładowcy, to też powiedzmy sobie, że nie każdy z wykładowców ma taką samą osobowość, ale to też jest cenne. Jedni przedstawiają sprawy bardziej, nazwijmy, ekspresyjnie, bardziej barwnie, inni bardziej na poważnie. Jedni zwracają uwagę bardziej na określone zagadnienia, inni wtrącają te elementy menadżerskie. Ja mogę Państwu wprost powiedzieć, że ja nawiązuję w swoich spotkaniach ze słuchaczami do swoich doświadczeń praktycznych. To, co mogę powiedzieć, bo Państwo też się domyślacie, że nie wszystko można powiedzieć publicznie, zresztą też uczestniczyłam w podejmowaniu takich decyzji, które miały klauzulę niejawności, pościśle tajne, więc tego Państwu nie mogę powiedzieć. Na przykład, jak się dokonuje interwencji walutowych, mogę Państwu pewne ogólne zasady przekazać, zresztą nawet pewne rzeczy opublikowałam, ale konkretnie o której godzinie to robiono, jaką kwotą i tak dalej, to już aż tak szczegółowo tego przekazywać nie można. To, co można powiedzieć, staramy się z Państwem dzielić w zakresie tych studiów, no bo przecież zdajemy sobie sprawę z tego, że Państwo nie przychodzicie na te studia, żeby słuchać, co jest napisane w podręcznikach. Bo podręcznik czy internet można sobie otworzyć i samemu poczytać. I tutaj ta kwestia wykładowcy bez wątpienia jest istotna. Nie widzę więcej pytań, ale jednocześnie chcę powiedzieć, że po dzisiejszym spotkaniu jestem otwarta na ewentualne dalsze pytania. Agnieszka Łukasiewicz też jest otwarta na pytania różnego rodzaju w zakresie merytorycznym, jak i organizacyjnym, gdybyście Państwo mieli. I mogę Państwu na ten moment, kończąc drugą część spotkania, ale nie kończąc naszego spotkania, powiedzieć do zobaczenia. Do zobaczenia na podyplomowych studiach bankowości, ale zanim to do zobaczenia nastąpi na podyplomowych studiach bankowości i do zobaczenia dzisiaj, to pozwolicie Państwo, że zaproszę zapowiadanego już dzisiaj kilkukrotnie pana profesora Emila Ślązaka, jednego z czołowych wykładowców na podyplomowych studiach bankowości, jednocześnie osobę, która ma bogate doświadczenie w praktyce, jest przewodniczącym rady jednego z banków, który jest notowany na warszawskiej giełdzie, pełnił obowiązki prezesa banku, ale wiele mogłabym jeszcze na temat Emila mówić, ale pozwolicie Państwo, że go w końcu zaproszę. Emilu, zapraszam. Ja Emila znam od wielu, wielu lat. Emil napisał u mnie pracę licencjacką, pracę doktorską, później już samodzielnie habilitację robił, ale nie będzie dla Państwa zaskoczeniem, że będziemy sobie tutaj tak swobodnie rozmawiali. I ja zacznę od tego, że wiesz co, Emilu, jak ja kończyłam studia, no to tak było kilkadziesiąt lat temu, to mówili, że te banki nie przetrwają. Że to w ogóle nie ma szans, że banków nie będzie, a tymczasem przekształciły się firmy technologiczne, przekształcają się te firmy technologiczne i mają się, zaryzykuję takie stwierdzenie, dobrze. To znaczy zawsze wskazują, że ciężko, że dużo tych regulacji, że te koszty ogromne, ale ostatnio to nawet wyniki im tam nieźle się zaprezentowały po drugim kwartale, bo po trzecim to nie wiemy jeszcze. Ale jak ty widzisz, przetrwają te banki, będą takimi firmami technologicznymi z Twojego doświadczenia i obszaru zainteresowania przestaną być bankami, czy mają tą przewagę nad tymi firmami różnymi typu właśnie technologicznego? Jak ty sądzisz?
Powiedz. To jest pytanie, które właściwie cały czas jest zadawane i odkąd pamiętam i odkąd zajmowałem się bankowością, cały czas to pytanie gdzieś tam zawsze krążyło. Bo rzeczywiście trzeba powiedzieć, że banki się bardzo mocno zmieniają. Ta zmiana jest wyraźna w czasie. Na studiach mówimy właśnie o takiej transformacji działalności banków w zakresie usług elektronicznych. Wyróżniamy pewne fazy w rozwoju bankowości elektronicznej i właściwie zaczynamy kierować naszą uwagę ku przyszłości, w którym to wskazujemy, że pod wpływem funkcjonowania fintechów, czyli tych firm technologicznych, banki również muszą podjąć pewien trud w zakresie zmiany swojego wizerunku rynkowego, ale też pewnych elementów związanych z rentownością działania. I tu powiem o Gosiu i Szanowni Państwo, to co szczególnie staramy się na studiach powiedzieć, to właśnie ten kierunek rozwoju. To znaczy tutaj generalnie rzecz biorąc wskazujemy na pewne rozwiązania w zakresie tak zwanego front office'u, czyli w którym to banki obsługują klientów, oferują usługi płatności mobilnych, ale w dużym stopniu zapomina się o tak zwanym back office. Ten aspekt jest chyba pomijany przez generalnie autorów różnych książek, natomiast my tu na studiach bardzo mocno akcentujemy ten aspekt back office'owy, gdzie zarządzanie danymi, zaczynając od właśnie takiego już osławionego big data, ale w kierunku procesowania tych danych, strumieni danych w sposób taki, w sposób rzeczywisty, zarządzania ich, biorąc pod uwagę ich zróżnicowanie, tu wchodzimy w zakresie robotyzacji i takich elementów sztucznej inteligencji. I te tematy szczególnie staram się podkreślić w rozmowach ze słuchaczami, w ogóle w takiej bardziej rozwoju konwersacji, bo znaczy, nasze zajęcia to bardziej do tej konwersacji niż jakiś wykład. W jaki sposób właśnie te elementy mogą wpłynąć na banki? I tu trzeba powiedzieć, że banki dosyć dobrą lekcję odrobiły w zakresie obsługi klienta zdalnie, natomiast w zakresie obsługi danych, obsługi dokumentacji, usprawnienia tych danych, dokumentacji i całych procesów, te elementy robotyzacji sztucznej inteligencji, gdzie wyróżniamy różnice pomiędzy uczeniem maszynowym a pogłębionym, gdzie wskazujemy, gdzie właściwie te elementy uczenia maszynowego można wykorzystać. To jest właśnie ten aspekt, który szczególnie chciałbym podkreślić, jeżeli chodzi o współczesne banki i kierunki właśnie rozwoju samego sektora.
A czy w ogóle ta bankowość nowoczesna to jest Twoim zdaniem bezpieczna i te instrumenty, które się oferuje dzisiaj, albo rozwiązania innowacyjne typu kryptowaluty, na przykład, ja już nie wspomnę o Forexie, bo to może nie wprost bankowość, czy to wszystko jest bezpieczne?
To można by zacząć od tego, że to właściwie widzimy obecnie budowanie nowych ram właściwie z usług finansowych. Część może z Państwa i na pewno Ty Małgosiu pamiętasz, jest takie pojęcie DeFi, czyli Decentralized Finance, w którym właściwie blockchain jest takim, można powiedzieć, kamieniem, takim fundamentem, kamieniem fundamentalnym pod ten pojęcie i to od razu pozwala rozwinąć kierunki wykorzystania blockchaina. Między innymi właśnie rozwiązanie, które obserwujemy w rzeczywistości, to są kryptowaluty, co jest bardzo dobre z jednej strony, bo to znaczy, że ta koncepcja blockchainowa, którą tak szczegółowo staram się Państwu przedstawić w różnych aspektach, ma takie praktyczne zastosowanie, no ale z drugiej strony, jak Państwo doskonale widzą, tworzy dla banków pewnego rodzaju wyzwanie, ponieważ ten pośrednik jako bank pomiędzy podmiotami staje się takim podmiotem powoli zbędnym. No i będziemy właśnie na studiach analizować, czy bank jest zbędnym ogniwem w tym w przyszłości, czy nie. A wracając do samego bezpieczeństwa, to tu można wyróżnić jakby dwa wymiary. Pierwszy to jest wymiar instytucjonalny, to znaczy nadzór nad tymi podmiotami, które oferują dostęp na przykład do kryptowalut, czy też aktywnie angażują się w kryptoaktywa, bo to szeroko rozumiane w ogóle pojęcie. No i tu rzeczywiście jest cały, no można też zauważyć pewien spór i też takie zróżnicowane podejście regulatorów w tym zakresie, no bo nie ma co ukrywać, kryptowaluty tworzą nowy wymiar pieniądza i ten nowy wymiar pieniądza jest dla banków centralnych tego bardzo dużym wyzwaniem, ale też będziemy mówić, że właściwie same banki centralne również emitują, część z nich właściwie zaczyna emitować tak zwany pieniądz cyfrowy, który w naszym na przykład w przyszłości dalekiej mogły być, nazywać się e-złoty i zastąpić po prostu no, takie rozliczenia właśnie księgowe czy gotówkowe. Czyli tu z jednej strony mamy instytucjonalne, ale drugi wymiar chyba taki bardziej praktyczny, na który też zwracamy uwagę, to jest wymiar związany z pewną stabilnością tych nowych instrumentów, a szczególnie kryptowalut. Stabilność nie tylko pod względem, czy pojawiają się coraz to nowe kryptowaluty, ale też pewnych notowań. No i tutaj będzie oczywiście, takie mam nadzieję, żywa dyskusja ze słuchaczami, czy Bitcoin można nazwać w ogóle pieniądzem i czy funkcje pieniądza w tym zakresie są realizowane. Czyli reasumując, no jest to nowe wyzwanie też dla regulatorów, bo to jest nowy wymiar w ogóle finansów. No i również dla banków i tutaj między innymi dla banków w zakresie AML-u, czyli tych rozwiązań z praniem pieniędzy, które to no, rozwiązania banki muszą stosować, a przecież jakby kompetencje no, rozwijane są stosunkowo niedawne i od strony regulatorów i od strony samych banków.
My tak w instytucie zajmujemy się swoimi obszarami przede wszystkim, ale nie będę ukrywała, że pieniądz cyfrowy też mnie interesuje, między innymi z punktu widzenia Banku Centralnego i nawet Narodowy Bank Polski opublikował swego czasu taki raport na temat pieniądza cyfrowego Banku Centralnego, ale na razie z tego raportu wynika, że w Polsce przynajmniej w najbliższym czasie nie będzie to realizowane, ale pożyjemy, zobaczymy, bo świat bankowości jest taki dosyć dynamiczny. Ale nie masz wrażenia, Emilu, że taka ta tradycyjna bankowość gdzieś nam ucieka, schodzi gdzieś na drugi plan? Ja mam takie wrażenie, że na przykład taki klasyczny produkt jak depozyt bankowy, to ani nie chcą go już, ja troszeczkę przejaskrawiam celowo, deponenci, banki też tak patrzą, no te depozyty składają ci klienci, to taki fundament, można powiedzieć, bankowości. Bezpieczny instrument, tak dostępny dla każdego. No, zdaję sobie sprawę, że stopa zwrotu nie jest teraz no, imponująca, tak to nazwijmy, a biorąc pod uwagę stopę inflacji, to nawet można powiedzieć, że tracimy na tym i też banki próbują gdzieś tam przekierować nas w kierunku właśnie tych instrumentów bardziej ryzykownym.
Tak, i chyba ten model bankowości 3.6.9, gdzie ta właściwie procentowanie kredytów na podstawie 9%, a na przykład oprocentowanie depozytów 3 i różnica jest 6 punktów procentowych, no to jest model rzeczywiście trudny do utrzymania, ale tu zadam Tobie pytanie właściwie, bo to oznacza, że właściwie wracamy do analizy marży odsetkowej, a elementem marży odsetkowej są stopy procentowe. Jak wszyscy tutaj jesteśmy, pewnie wiemy, że banki od pewnego czasu funkcjonują w środowisku no, ekstremalnie niskich stóp procentowych. I właściwie może ja zadam w takim razie pytanie,
bardzo cię proszę,
którym to chciałbym usłyszeć, w jaki sposób uważasz, że banki mogą sobie poradzić w środowisku niskich stóp procentowych i czy to środowisko ma już charakter stały, czy to właśnie bardziej związane z okresem pandemii?
Znaczy bez wątpienia są, odkąd ja pamiętam, a już trochę pamiętam, te stopy procentowe na najniższym poziomie. Bankom, jak wiadomo, jest trudniej funkcjonować, zdecydowanie trudniej zarabiać w środowisku niskich stóp procentowych. One tego tak bardzo potocznie rzecz ujmując nie lubią. Ale powiedzmy sobie też otwarcie, że radzą sobie, patrząc z punktu widzenia wyników osiąganych przez banki, ale jest też różnica między poszczególnymi bankami, chociażby biorąc pod uwagę wielkość banku, no bo to rzutuje między innymi na rachunek kosztów, który dotyczy tych banków. Ale odpowiadając na Twoje pytanie bardziej bezpośrednio, co z tymi stopami procentowymi, wiemy, zależy to od Rady Polityki Pieniężnej w Polsce, ale ten wymiar też nie powinien być w moim przekonaniu rozpatrywany tylko przez pryzmat krajowego spojrzenia, bo też mamy wiodące, nazwijmy, inne banki, chociażby Fed, czyli Stany Zjednoczone, czy Europejski Bank Centralny. I w zasadzie dzisiaj już nikt tak otwarcie nie mówi, że stopy procentowe nie wzrosną. Są różne oceny, opinie, kiedy one wzrosną. Ja uważam, że stopy procentowe wzrosną, co nie znaczy, że wzrosną do poziomu w krótkiej perspektywie, tak powiedzmy, kiedy no, może nawet nasi słuchacze nie pamiętają, jak mogły być wysokie, ale wzrosną. I ja tutaj widzę, że z punktu widzenia banków, no łatwiejsze zarządzanie, z punktu widzenia deponentów, można powiedzieć, dobra informacja, bo ten depozyt może zacznie się bardziej opłacać niż dzisiaj, ale widzę też ogromne ryzyko, bo to oznacza, że wzrośnie oprocentowanie kredytów. Kredyty będą droższe. Ja tego nie mówię do dzisiaj uczestników naszego spotkania, ale mówię szerzej. Wciąż część Polaków, zaciągając kredyt, interesuje się przede wszystkim, jaką będą płacili ratę tu i teraz. I to oprocentowanie, jak powiedziałam, jeśli stopy procentowe wzrosną, to oprocentowanie też wzrośnie. I trochę się obawiam, że niektórzy mogą się tak trochę obudzić i zauważyć nagle, ojej, obsługa mojego kredytu wzrosła, no i mogą być problemy ze spłatą. To oczywiście zależy od wielu innych czynników, jak będzie rynek pracy się kształtował, jakie będą dochody. To jest system naczyń połączonych, nie można w bankowości patrzeć, nazwijmy tak, punktowo na pewne zjawiska, ale nie chciałabym, żeby tak było, ale taką pewną analogię, nie bezpośrednią, to od razu podkreślę, widzę trochę z kredytami frankowymi, bo ja teraz jak gdyby zdaję sobie sprawę, że nie każdy musi mieć wiedzę bankową, że banki, jestem przekonana, powinny rzetelnie informować klienta. No też wiemy, że różnie z doświadczeń już dzisiejszych wiemy, informacji bywało. I później mówienie takie przez różne środowiska, że no w zasadzie nikt się nie spodziewał, że kurs walutowy może się zmienić, no to można się troszeczkę zdziwić, bo tak jak powiedziałam wcześniej, my w Instytucie Bankowości wiemy, że ryzyko jest permanentnym elementem działalności bankowej, korzystania z produktów i usług i tak jak może się zmienić kurs walutowy, tak i stopy procentowe mogą się zmienić, jak również może zaistnieć coś, czego myśmy sobie w ogóle wcześniej nie wyobrażali, bo jak ja bym powiedziała, że będzie pandemia 2 lata temu, to by powiedzieli słuchacze, że Zalewska naoglądała się filmów katastroficznych. No a niestety mamy, co mamy.
Tak, ale też z drugiej strony można zauważyć, że jakby sektor bankowy zdał egzamin, bo z jednej strony był przygotowany od strony bankowości elektronicznej do obsługi zdalnej klientów. Proszę zobaczyć płatności kartą zbliżeniową, dosyć popularne, klienci dosyć chętnie korzystają z tego instrumentu. Z drugiej strony profil zaufany, którym można już część, nawet większość spraw załatwić właśnie poprzez autoryzację w kanale kanałami bankowymi i też nie ma co ukrywać, to też analizujemy, że banki wychodzą spoza swojego takiego, można być, obszaru i na przykład, proszę zauważyć, w Polsce były aktywnymi dystrybutorami całej pomocy finansowej w ramach tarcz anty-covidowych. I tu rzeczywiście ta pandemia bardzo mocno zamieszała i to rzeczywiście na studiach staramy się bardzo mocno podkreślić, zaktualizować te wszystkie dotychczasowe paradygmaty, jak to się mówi. Ale z drugiej strony te niskie stopy procentowe, ta sytuacja pandemiczna powoduje, że część banków, można powiedzieć w cudzysłowie, krwawi. Tak? To znaczy w takim ujęciu, że te rzeczywiście niskie stopy, niska marża powoduje obniżenie ich zyskowności, a zyskowność przecież jest elementem budowania kapitałów regulacyjnych. I jak sądzisz, jeżeli chodzi o banki od strony właśnie stabilności i jakie aspekty z oceną stabilności banków, ich wypłacalności szczególnie byś tutaj zauważył?
Jeśli chodzi o wypłacalność banków, to ona, tak jak powiedziałeś, jest zróżnicowana. I o ile dane takie sektorowe wyglądają dosyć satysfakcjonująco, tak pewne elementy takie punktowego ryzyka większego występują. Czy można to zidentyfikować, czy można to ocenić? W moim przekonaniu tak. Jeśli ktoś się interesuje, to oczywiście inaczej będzie na to patrzył profesjonalista, bo będzie mówił łączny współczynnik kapitałowy albo inaczej współczynnik wypłacalności, tak trochę patrząc z punktu widzenia tego, jak to się kiedyś mówiło, ale dla przeciętnego klienta to jest takie hasło mało zrozumiałe, inne, nazwijmy to wskaźniki oceny chociażby płynności, no i innych obszarów, ale ja nawet uważam, że taki przeciętny klient, który nie ma szerokiej wiedzy z bankowości, może zidentyfikować banki, które mają, ja to nazywam szansę w cudzysłowie, stać się niewypłacalne, bo proszę zauważyć, każdy bank ma obowiązek publikować pewne informacje. Oczywiście banki giełdowe mają to bardziej sformalizowane i tutaj jest łatwiej. Te banki, które nie mają takiej aż konieczności, nazwijmy, raportowania, aż takiego, bo każdy bank ma konieczność raportowania, z reguły robią to troszeczkę mniej chętnie, jak się nie mają czym chwalić. Ale muszą publikować bilans co roku. Na marginesie też muszą informować, nie wiem, czy Państwo nawet wiecie, każdego klienta, czyli i deponenta, i kredytobiorcę, o swojej sytuacji ekonomiczno-finansowej. To wynika z ustawy, w skrócie powiem, o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Jak ja rozmawiam z Polakami i pytam się, czy bank informował, to każdy tak patrzy, większość osób, i dziwi się, co ja mówię, a taki obowiązek jest. Niemniej jednak ten przepis jest taki mało precyzyjny, bo nie wiadomo jak często, w jakiej formule i tak dalej. Ale też są informacje w tym bilansie już publikowane, jak chociażby fundusze własne, ale też skala banku ma tutaj znaczenie, bo wciąż obowiązuje zasada too big to fail. Pewne banki z punktu widzenia tego, że są tak duże, nie upadną, nawet jak popadną, to jest moja teza, w poważne problemy finansowe, bo będą ratowane, pomimo że teraz się banków podobno nie ratuje. Więc jest parę takich czynników, a ponadto banki z reguły, które mają wyzwania, wracając do tych stóp procentowych, często oferują ponadprzeciętne oprocentowanie depozytów. Ja nie mówię, że to musi być sygnał o pewnych wyzwaniach, ale ja to mówię, że to jest taka lampka pomarańczowa, która powinna się zapalić, że a dlaczego ten bank oferuje ponadprzeciętne oprocentowanie? Czy nagle chce aż tak dobrze klientowi zrobić, jakby to dwuznacznie nie zabrzmiało teraz. Pozwolę sobie na takie sformułowanie. No, z reguły potrzebuję tych środków, ale to nawet przedstawiam szerzej na studiach podyplomowych, bo przedstawiam taki autorski system wczesnego ostrzegania. I potem jak po latach spotykam swoich słuchaczy, to nieraz wspominają, nawet się zastanawiam, czy powinnam to powiedzieć, że tak, no nie wszystko pamiętają, co ja mówiłam, no i to naturalne, bo ileś czasu mija, ale pamiętają właśnie, jak nie stać się klientem takiego banku, który może mieć problemy finansowe.
To chyba podstawa, jeżeli chodzi o banki, rzeczywiście...
Ten... Ale no z drugiej strony mamy system gwarantowania depozytów, mamy system cały resolution, czyli uporządkowanej likwidacji. Na ostatniej edycji studiów mieliśmy taką niebywałą okazję analizować no, taką pierwszą dużą restrukturyzację resolution. Idea banku, to dyskutowaliśmy tak w ogóle, kiedy no w Sylwestra, tak, 2020 roku dowiedzieliśmy się, że właśnie ten proces resolution został wdrożony, no nie pierwszy w Polsce, ale pierwszy w stosunku do takiego banku, to też takie ciekawe zagadnienie, bo jak to niektórzy mówią, że wchodzi się w prawa własności, tu są aspekty i prawne, i ekonomiczne, i tak naprawdę bardzo złożony proces, któremu z reguły później towarzyszy wiele kwestii, nawet o charakterze sporów sądowych. Ale to wszystko na studiach podyplomowych,
tak,
prawda?
Prawda?
Zachęcamy. Zachęcamy. Spotkacie Państwo no nie tylko Emila, nie tylko mnie, spotkacie wiele, mam nadzieję, interesujących osób. Ja mogę tak powiedzieć, bo ja współpracuję z moimi współpracownikami już wiele lat i mówię to z przekonaniem, powiem w ten sposób. Nasz czas dobiega końca. Bardzo dziękuję Państwu za udział w spotkaniu. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu tym osobom, które rozważają podyplomowe studia bankowości, pomoże to w podjęciu decyzji. Ja zachęcam, żeby to była decyzja na tak, czyli żebyśmy spotkali się na podyplomowych studiach bankowości, na których będziemy mówili o tym, o czym dzisiaj mówiliśmy, ale także o wielu innych zagadnieniach, bo dzisiejsza rozmowa pół godziny, całe spotkanie 60 minut, a tam mamy aż 176 godzin wzajemnych spotkań. Bardzo Państwu dziękuję, dobrego wieczoru życzę i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.